Wolę sobie zegarek położyć tu przed sobą, żebym was nie zanudził za bardzo. Pokój wam, drodzy braterstwo. Chciałem przekazać pozdrowienia. Nasza mama, która pozostała w domu, prosiła, aby serdecznie wszystkim braterstwu przesłać bratni chrześcijańskie pozdrowienia i te pozdrowienia dla braterstwa przywieźliśmy. Poczułem wielką odpowiedzialność po wypowiedzi brata przewodniczącego, że taką odpowiedzialność nałożył na nas, abyśmy mówili słowo, które by było dla nas wszystkich zbudowaniem. A ja po takiej przerwie w usłudze troszkę wyszłem z sprawy i jeszcze w dodatku obmyśliłem sobie wykład z objawienia, do którego nie jestem specjalistą, ponieważ z objawienia to ja rozumiem tylko połowę wersetu. Drugi rozdział, 10 werset, końcówka pisze: bądź wierny aż do śmierci. A dam ci koronę żywota. I to rozumiem. Ale chciałbym się z braterstwem podzielić jednym tematem, przy zakończeniu objawienia świętego Jana, gdy Jan to spisywał, Jan miał takie wspaniałe widzenie. W rozdziale 20 porusza bardzo wiele spraw. Ja chciałbym poruszyć tylko jedną, która jest zapisana w 4 wersecie tego rozdziału. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Drodzy bracia i siostry, droga chrześcijańska, młodzieży, Pismo Święte może czytamy bardzo często, ale nie zawsze zwracamy uwagę na takie rzeczy, które dotyczą czasów ostatecznych. Święty apostoł Jan, mając widzenie, dostąpił bardzo wielkiego zaszczytu. I może jako pierwsze by nam się nasuwało pytanie, dlaczego Jan otrzymał tego rodzaju widzenie? Przecież w gronie apostolskim nie był siłą przewodnią. Taką siłą był Piotr. A Pan Jezus, dając objawienie boskiego planu, to widzenie dał Janowi. Dlaczego? Zastanówmy się, braterstwo. Dlaczego tak wielki przywilej spotkał Jana, a nie innego apostoła? Przecież było wielu. Było wielu apostołów, którzy pisali Słowo Boże, którzy dawali napomnienia i tłumaczyli boski plan, którzy sięgali do Starego Testamentu, poruszając i powołując się na proroctwa, na typy i figury. A Pan Jezus przedstawił swoją działalność Janowi. Dlaczego? Pismo Święte podaje 7 przyczyn, dlaczego Pan Jezus tak uczynił. Pierwszą przyczyną to było, że uwierzył w Chrystusa i poszedł za Nim. Jan był tym pierwszym, który poszedł za Jezusem, gdy Jan Chrzciciel dawał świadectwo o Chrystusie, że jest to Baranek Boży. Baranek, który gładzi grzech świata. Było to wspaniałe świadectwo. I Jan zdecydował się uwierzyć w to świadectwo i starał się, aby poznać Jezusa Chrystusa. Druga przyczyna, że Pan Jezus zwrócił uwagę na Jana i dał mu przywilej, to ta, że Jan chciał być w chwale Bożej. Ewangelista Marek to porusza i 10 rozdział, a 37 werset pisze takie słowa. A oni mu rzekli, spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. Inni ewangeliści podają, wydarzenie opisują o dwóch uczniach, że matka przyprowadziła Jakuba i Jana i ona prosiła Pana, aby jeden usiadł na tronie w chwale po prawicy, a drugi po lewicy. Ewangelista Marek oddaje to, że ci dwaj uczniowie, oni chcieli być w chwale Ojca, którą wyznawał Chrystus Pan. Spraw nam, abyśmy siedzieli w tej chwale. Jednocześnie było to przyrzeczenie do wcześniejszego ofiarowania. Pan im dał pytanie, że nie moją rzeczą jest dzielić Królestwo Boże. To uczyni mój Ojciec. Ale moją rzeczą jest powiedzieć wam, czy będziecie pić ten kielich, który ja piję, i chrztem, którym ja się chrzczę, być ochrzczeni. Ci dwaj uczniowie odpowiedzieli tak. Było to wielkie zobowiązanie. do uczynionego wcześniej ślubu. Trzecia przyczyna, że Pan Jezus zaszczycił tym świadectwem widzenia, w jaki sposób będzie zakończał obecny wiek zły i wybierał Kościół, zaszczycił tym Jana, bo Jan pierwszy uwierzył i ujrzał. Jan pierwszy, gdy Chrystus umarł, a gdy zmartwychwstał, to sam o sobie opisuje w Ewangelii Jana, rozdział 20, od pierwszego wersetu mamy opis, że gdy dostali wiadomość uczniowie, że ich Pan zmartwychwstał, wybrało się dwóch uczni, Piotr i Jan. Jan jako młodszy biegł szybciej, dobiegł do grobu, ale zaczekał na Piotra. Może go ogarnął lęk. Piotr wszedł do grobu. Wszedł i ten drugi uczeń, Jan. I obaj zobaczyli jedno, że prześcieradło było złożone i położone w nogach, tam gdzie były nogi Pana. A chusta była pięknie ułożona i położona przy głowie. Ale Pana nie było. Jan od razu na swoją świadomość wprowadza. Jeśli Pana nie ma, nie ma żadnych znaków kradzieży, to znaczy, że Pan zmartwychwstał, trzeba uwierzyć w to. Jan jako pierwszy uwierzył w zmartwychwstałego Chrystusa. A przez to, że uwierzył, uznał, że Pan Jezus jest Panem życia i śmierci, że stał się osobistym Zbawicielem. Uznał, że w zmartwychwstaniu Pana zostało pokonane zło. Miłość zwyciężyła nienawiść, śmierć straciła swe żądło, a szatan został pokonany. Jan uznał, że ten Pan, który zmartwychwstał, on musiał zaspokoić boską sprawiedliwość. Z tej sprawiedliwości Bóg Ojciec był wielce uradowany. Jan uznał i zrozumiał, że w chwili zmartwychwstania Chrystusa śmierć, która ciążyła nad ludzkością, która była wyrokiem Bożym i śmiercią wieczną, została zamieniona w sen. A jednocześnie dla wielu tych, którzy ujrzeli, uwierzyli, stała się zyskiem. To Jan pierwszy uwierzył w zmartwychwstałego Chrystusa. A przecież tam było dwóch uczni. Tam była siła przewodnia wśród apostołów, Piotr, który był wielkim autorytetem. Piotr widział to samo, ale Piotr potrzebował, jego wiara potrzebowała coś więcej. Nie wystarczyły tylko to prześcieradło i ta chusta i nieobecność ciała Chrystusa. Ale Piotr musiał doświadczyć faktu i widzenia. Musiał zobaczyć, że Chrystus zmartwychwstał. Ewangelista Łukasz, 24 rozdział od 31 wersetu opisuje, że gdy Chrystus Pan ukazał się uczniom, gdy powiedział słowo pokój wam, Piotr rozpoznał, zobaczył fakt, uwierzył dopiero po dostarczonym dowodzie. Jako drugi uwierzył Piotr. Ale przecież tam byli jeszcze inni. Maria też widziała to samo. Ale aby uwierzyć, potrzebowała jeszcze coś więcej. Nie tylko zobaczyć pustego grobu, faktu, ale musiała mieć widzenie i słowo. I w 20 rozdziale Ewangelii świętego Jana, 12 werset czytamy. I ujrzała dwóch aniołów bieli, siedzących jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusowe. A więc to było widzenie. Potrzebowała widzenia anielskiego. A ci rzekli do niej, niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im, wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jana stojącego, a nie wiedziała, że to jest Jezus. Rzekł jej Jezus, niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona mniemała, że to jest ogrodnik. Ale ta niewiasta, gdy usłyszała słowo, gdy już ujrzała aniołów w bielim, ona już uwierzyła, że Chrystus zmartwychwstał. I werset 16 mówi, że Pan Jezus do niej się odezwał. Mario, ona obróciła się i rzekła mu po hebrajsku, rabuni, co się wykłada nauczycielu. A więc niewiasta Maria uwierzyła w zmartwychwstałego Chrystusa i przyjmuje go do swojego serca jako nauczyciela. Ale czy wszyscy uczniowie przyjęli? Pojawiła się i czwarta osoba, bardzo silna, pewna siebie i mówi, gdy jej opowiadano, że Chrystus zmartwychwstał, to on powiedział, nie uwierzę, muszę zobaczyć, ale zobaczyć to jeszcze mało, muszę coś zrobić. Swoje palce włożyć w rany. I Chrystus Pan po 8 dniach dokonuje takiego zjawiska, aby ten Tomasz uwierzył i on przyjął. Aczkolwiek dał mu lekkie napomnienie. Tomasz uwierzył, ale Pan do niego powiedział, że lepiej uczynili ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I tutaj, braterstwo, jest cztery osoby, które dały różne świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa. I te cztery osoby potrzebowały różnego słowa, różnego faktu, aby przyjąć Chrystusa. Jan nie potrzebował żadnego faktu. Jan zobaczył, uwierzył, dlatego Chrystus Pan go umiłował. Czwarte, to, że Jan był zawsze blisko Pana, uczestniczył w jego doświadczeniach i modlitwach. Znaczy to, że był młodym człowiekiem i był uczniem miłości. To Jan był na dworze kapłańskim. To Jan był, gdy Chrystus wisiał na krzyżu. To nikomu innemu, jak tylko Janowi, Chrystus polecił swoją matkę. A więc mamy już cztery dowody, dlaczego Chrystus obrał Jana, aby mu przedstawić upodobanie boskie. Piąte, to braterstwo. Żaden ewangelista nie daje świadectwa o Logosie takiego, jak dał Jan. Ewangelia Jana rozpoczyna się wspaniałymi słowami. Słowa, które przeszywają nasze uczucia, które odkrywają jakąś wielką tajemnicę, która była na początku. I pisze, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. To o Logosie mówił ewangelista Jan. I ten ewangelista przedstawia boski plan baranka wielkanocnego, który został przewidziany przed założeniem świata. To on opisuje to wydarzenie, że Logos, jako najwyższy archanioł, który uczestniczył w stworzeniu wspólnie ze swoim Ojcem, bo takie dowody mamy, w pierwszej księdze Mojżeszowej, pierwszy rozdział, a werset 26, który mówi, uczyńmy człowieka, mówi to w liczbie mnogiej, na obraz i podobieństwo swoje, na podobieństwo nasze, inny przekład oddaje, też w liczbie mnogiej. A więc, braterstwo, Chrystus w przedludzkim stanie był wielką indywidualnością duchową. Był archaniołem najwyższej rangi. To on według proroka Izajasza powiedział, kogóż poślesz? Poślij mnie. I Jan Chrzciciel teraz przyszedł przed przyjściem Chrystusa, aby wydać świadectwo, że Chrystus Pan poświęcił swój duchowy stan dla swoich braci, dla Żydów, dla nas potępionych w grzechu. To Chrystus Pan otworzył przed nami życie, a światłość ogarnęła nasz umysł. Szósty punkt, którego przyczynił się, aby takiego zaszczytu dostąpił Jan, wyraża święty apostoł Paweł w liście do Efezów. Jest to braterstwo, dostąpienie otwarcia tajemnicy woli Bożej, boskiego upodobania. Pierwszy rozdział, 10 werset pisze, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość, wszystko i to, co jest na niebiesiech i to, co jest na ziemi w Nim. Jan dostąpił otwarcia tajemnicy. Silna wiara Jana została wynagradzana. Pan ukazuje mu się na wyspie Patmos. Jan dostępuje przywileju spisania w księgę całego upodobania boskiej tajemnicy. Bóg odkrywa przez Jezusa Chrystusa w widzeniu swoją obietnicę. Jan ujmuje to w księgę i przekazuje nam. I dlatego w objawieniu świętego Jana w pierwszym rozdziale, a werset 17, mamy takie zasadnicze spostrzeżenie. Co się stało, co odczuł Jan? To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakoby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, Jan jest pierwszy i ostatni. Do Jana kto to mówi? Chrystus Pan. I przedstawia Boga. I żyjący. Byłem umarły. Czy tutaj Pan nie przypomina Janowi, że tyś mnie widział żyjącego. Umarłem. I tyś mnie uznał za zmartwychwstałego. I teraz tyś uznał, że ja mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc to, co widziałeś i co jest i co się stanie potem. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów. Jan otrzymuje widzenie, jak wyglądał pierwotny Kościół. I w tym znaczeniu tego pierwotnego Kościoła Jan otrzymuje od Pana informację na cały wiek Ewangelii. I siódme braterstwo. Bóg objawia Janowi cały plan wyboru Kościoła i przedstawia czasy ostateczne. I pisze, mówi, widziałem trony i usiedli na nim ci, którym dano prawo sądu. To 20 rozdział, a 4 werset mówi. Widziałem trony, o kim tu jest mowa? Trony, to są trony teraźniejszych ziemskich królestw. Jest to obecny czas, którym Pan przyszedł po raz wtóry, aby rozliczyć się z ziemskimi królestwami, aby porozwalać ziemskie góry, a z tego świata zabrać swoją oblubienicę. I dalej Bóg do niego przez Chrystusa mówi. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. Jest tu mowa o symbolicznym ścięciu klasy powołanej wieku Ewangelii. Może ktoś z nas myśleć, że jest to literalne ścięcie, ale chociaż 12 apostołów było filarami pierwotnego Kościoła, nie wszyscy zostali ścięci w sposób literalny, ale wszyscy zostali ścięci w sposób symboliczny. Słowo ścięty znaczy utracić głowę. A jeśli człowiek utraci głowę, następuje koniec życia, koniec istnienia. Dlatego, braterstwo, zastanówmy się. Jakie ścięcie widział Jan? Cóż on takiego widział? Co ono oznacza? Co się kryje w tym słowie ścięcie tych dusz, które wydawały świadectwo Jezusie Chrystusie? I tego widzenia dostępuje człowiek, apostoł Jan, który spełnił 7 warunków, aby mu tę tajemnicę objawić. Ścięcie oznacza utracenie zwierzchnictwa ludzkiej woli, którą Pan Bóg obdarzył człowieka, gdy go stworzył. Bo ta wola, którą Bóg dał człowiekowi, spowodowała, że odstąpił od prawa Bożego, a przychylił się na stronę nieposłuszeństwa, i ta wola stała się wolą grzesznego człowieka Adama. Ścięcie jest to wyrzeczenie się wszystkiego, co należy do życia ziemskiego. A co takiego, braterstwo, się wyrzekliście? Czego się wyrzekliście? Ja i wy. Czy nie wyrzekliśmy się tego, co nam zagwarantowała ofiara Chrystusa? Ofiara Chrystusa każdemu człowiekowi zagwarantowała wzbudzenie z grobu i zagwarantowała warunki restytucyjne, które można osiągnąć w Królestwie Chrystusowym w wieku tysiąclecia. A my tego zrzekliśmy się na korzyść naszych braci w Adamie. To zrzeknięcie świadczyło o tym, że chcieliśmy być ścięci wcześniej, abyśmy otrzymali chwałę z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Ścięcie znaczy, że nasza wola stała się podległa woli Bożej. I stąd, braterstwo, to hasło w dniu dzisiejszym. Poświęć ich w prawdzie Twojej. Słowo Twoje jest prawdą. Jest to modlitwa naszego Pana Jezusa Chrystusa, którą spisał ewangelista Jan. To on nam powiedział, że jeśli chcemy być ścięci, to musimy się wyrzeknąć naszej starej woli. Musimy ze starą naturą coś zrobić. A Chrystus Pan w swojej modlitwie prosił gorąco swojego Ojca: poświęć ich. Kogo? Nas, braterstwo, was. I tutaj możemy zrozumieć i otrzymać tą świadomość, że Chrystus Pan jest tym kapłanem, które nasze usprawiedliwione człowieczeństwo przez Jego ofiarę przedstawia przed Bogiem Ojcem ku poświęceniu. A jeśli słowo prawdy, słowo Boga, słowo Boże przekształci nasze usposobienie, jeśli ono zmieni nasz charakter, jeśli zostaniemy poświęceni przez prawdę, to znaczy, że oddaliśmy się zupełnie na służbę Bogu. Wszystkie nasze talenty, nasze zdolności, umiejętności poświęcamy dla Pana. Poświęcamy wolę, która jest energią, która wzbudza głos sumienia i głos rozsądku. Rozsądek tworzy plany korzystne dla ziemskiego bytu, ale Bóg dał coś więcej w nasze jestestwo. Dał uczucie sumienia, które kontroluje, co czyni wola i rozsądek. Przy sprawności tych trzech czynników tworzy się nowe stworzenie. Jeśli zostaniemy poświęceni przez prawdę, stajemy się nowym stworzeniem. Dlatego święty apostoł Paweł pisze, że jeśliście są w Chrystusie, wtedyście są nowym stworzeniem. Ale pewnie chcielibyście zapytać, co to jest to nowe stworzenie. Może szczególnie młodzi bracia nie rozumieją tego terminu Pisma Świętego. Nowe stworzenie. Nowe stworzenie, braterstwo, składa się z dwóch czynników. Tak jak Bóg stworzył człowieka z dwóch czynników. Ciało jego stworzył z prochu ziemi, ale czy było to istotą ludzką? Nie. Dodał drugi czynnik. Dech życia i nazwał to czym? Duszą żyjącą. Nowe stworzenie, braterstwo, też ma swoje dwa czynniki. Nasze nowe życie, nasza nowa wola, nasze nowe uczynki, nasze poświęcenie musi być ożywione drugim czynnikiem, czyli uświęcone Duchem Świętym. Jeśli zostaniemy spłodzeni, jeśli zostaniemy popieczętowani Duchem Świętym, jeśli zostaniemy namaszczeni tym Duchem Świętym, wejdziemy pod pomazanie Ducha Świętego. W ten czas możemy powiedzieć, zgodnie ze świętym apostołem Janem, że słowo ścięcie oznacza nasze zupełne oddanie się pod wolę Boga. Ale teraz słowo ścięcie określone jest pewnymi warunkami Słowa Bożego. Jakie to są warunki? To nie jest, braterstwo, takie proste, żeby być ściętym. To nie tylko powiedzieć Chrystusowi, że ja się poświęcam. To nie tylko pokazać przed wieloma świadkami przez chrzest w wodzie. Ale słowo ścięcie objawia się przez cały szereg lat naszego życia. I Pismo Święte przedstawia to w taki sposób. Zacytuję kilka spostrzeżeń Słowa Bożego. Pan Bóg wzywa nas swoimi warunkami. Jeśli chcecie być ściętymi, to wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, powiedział Chrystus Pan. Zbliżcie się do Boga, uniżajcie się przed Panem. Poddajcie się Bogu, słuchajcie mojego głosu. Obierajcie, co się podoba Panu. Bądźcie naśladowcami Boga. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, mówi Jezus. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Już by mogło być wszystko. A teraz Słowo Boże przechodzi do innego przedziału i wchodzi w nasze życie. I teraz Bóg mówi do nas: żony, bądźcie poddane mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony wasze, jak Chrystus umiłował Kościół. Starsze kobiety niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były ściemiężliwe, czyste, gospodarne, mężom swoim uległe. Młodzi, bądźcie ulegli starszym, upokórzcie się pod mocną ręką Bożą. Bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Bo wy jesteście światłością świata. Świecenie to także aktywność człowieka ściętego. I moglibyśmy to zamknąć tym słowem, który brat przewodniczący poruszył. Cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie ku chwale Bożej, ale jako dla Pana, a nie dla ludzi. Przytoczone warunki Słowa Bożego określają dostosowanie naszego człowieczeństwa do Bożego upodobania. Nasze jestestwo, ten człowiek, ten nowy człowiek, to jest nasze człowieczeństwo. On musi spełniać te warunki, a jeśli będzie spełniał, to znaczy, że wypełnia Boże upodobania. Teraz święty Jan powiedział, że widział dusze pościnanych tych, którzy wydawali świadectwo o Jezusie Chrystusie. Świadectwo o Jezusie Chrystusie. Jak ma wyglądać takie świadectwo ściętego człowieka? Czy braterstwo możemy się tutaj zastanowić? Jesteśmy wszyscy pościnani, poświęceni, ofiarowani. Nasze ofiary palą się na ołtarzu. Chcielibyśmy, żeby w końcówce naszego życia Jan widział nas pościnanych, bo od tego zależy pierwsze zmartwychwstanie. Więc jakie świadectwo musimy wydać? Musimy wyznać wiarą o Jezusie Chrystusie na zewnątrz. Każdy brat, każdy siostra, każdy młodzieniec jest zobowiązany, aby głosić Ewangelię, głosić boski plan zbawienia. Do tego zobowiązuje nas prawo Boże i Duch Święty, który daje zrozumienie. Inne świadectwo to być blisko Pana i mieć uczestnictwo w Jego ołtarzu. Stać się pełną, zupełną, oddaną ofiarą. Trzecie świadectwo to pragnienie bycia w chwale Bożej. Może ktoś z nas powiedzieć, bo takie pytanie mi wstawił tydzień temu jeden brat z Ukrainy. Co brat Sygnowski by odpowiedział człowiekowi, chrześcijaninowi na pytanie, który mówi, że po co mam teraz się starać o dobre życie, jak w przyszłości zostanę wzbudzony i nie będę musiał walczyć ze szatanem, bo będzie związany i będzie mi łatwiej przyjść do Królestwa Bożego. Brat Sygnowski odpowiada, kto chce, to niech mu się stanie według wiary Jego. Na pewno takiej chwały nie osiągnie. Na pewno zaczeka i w przyszłości będzie walczył o życie. Bo okup Chrystusa nie zapewnia nikomu życia. Ono daje tylko przywilej, wzbudzenie i warunki restytucyjne. Ale kto chce być ścięty, to musi poświęcić swoje życie, podporządkować swoją wolę pod wolę Boga. Moglibyśmy przytoczyć przykład, że najbardziej wyrazistym świadectwem o Jezusie Chrystusie, które Chrystus od nas wymaga i chce, abyśmy wydawali takie świadectwo, to jest dobry przykład naszego życia. Człowiek poświęcony brzydzi się wyniosłością ducha, nie rozgłasza swoich cnót, nie stawia siebie za wzór, ale wskazuje na swojego przewodnika, którym jest Chrystus Pan. Człowiek, który jest ścięty, strofuje, gromi, napomina przykładem swojego życia. Jest skłonny do uznania cnót innych. Nie przywdziewa się w maskę obłudy. Człowiek ścięty chodzi według sznuru Bożego, boskich zasad. Wy, braterstwo, i ja też, nie chcemy posiadać tak słabej wiary, która obraca kretowiska w góry. Lecz każdy z nas by chciał mieć taką wiarę, silną wiarę, która by góry zmieniła w małe kretowiska. Ale wiem, i wy też wiecie, że nasze życie w przymierzu ofiary nie jest łatwym życiem. Jest życiem, które może nam sprawiać ciężar. Przechodzimy próby, przechodzimy doświadczenia i w tych doświadczeniach musimy po pierwsze wytrwać, ale wytrwać to jest za mało, braterstwo. Próby są po to, aby się czegoś nauczyć, aby czegoś doświadczyć, aby wyciągnąć naukę. I może przytoczyłbym taki przykład, jak to nasze życie niekiedy wygląda. Może nawet często i moje tak wygląda, i na pewno tak wygląda, że nasze życie jest przyłożone takim kamieniem. Przygniata nas taki ciężar. Wtedy, gdy my nie mamy wdzięczności, gdy nas Pan doświadcza. Wtedy, gdy doświadczenia stają się nam ciężkie, to zawsze jesteśmy pod takim kamieniem. Narzekamy, okazujemy niezadowolenie. Pytamy często Pana w naszych modlitwach, dlaczego to ja, Panie, jestem tak doświadczany? Dlaczego inni mają takie łagodne życie, mają łaskę i błogosławieństwo? A dlaczego, Panie, Ty tak mnie doświadczasz? Czy nasze próby są ciężarami, czy błogosławieństwem? Zależy od tego, czy żyjemy ponad nimi. Bo można żyć pod tym kamieniem, bo ten kamień to nasze niezadowolenie, nasz ciężar. Ale spod tego kamienia można wyjść na kamień i okazać Bogu wdzięczność i nauczyć się, co znaczy być ściętym. Może przytoczę jeden komentarz Manny z dnia 17 maja, gdzie mamy słowa z Ewangelii świętego Jana, 16 rozdział, 2 werset. Wyłączać was będą z buźnic. Owszem, przyjdzie godzina, że wszelki, który was zabije, będzie mniemał, że Bogu posługę czyni. Jan przewiduje takie czasy. I takich czasów, braterstwo, doświadczamy. Komentarz. Prześladowania dzisiejszych czasów są o wiele bardziej wyrafinowane niż w jakichkolwiek poprzednich okresach. Na dzisiejszego wierzącego nie spadają literalne kamienie. Nie strzela się do niego rzeczywistymi strzałami, ani nie ścina mu literalnie głowy. Lecz nadal prawdą jest, że źli wypuszczają w kierunku sprawiedliwych strzały gorzkich słów, że z powodu swej wierności i wielu ich strofowanych, obmawiających i wykluczonych ze społeczności, pościnanych dla świadectwa Jezusowego. Niech naśladują oni świętego Szczepana, który w swoich doświadczeniach nie szemrał, nie narzekał, ale oblicze jego było jakie? Było anielskie oblicze, braterstwo. On widział tylko swojego Pana. Dlatego żyjemy, braterstwo, we czasach współczesnych. Czasy współczesne, obecne są ciężkie. Tak jak komentarz tej manny mówi, że te doświadczenia, to już nie ma zębożyc, nie ma rzucania kamieniami, nie ma. Ale te doświadczenia są bardziej wyrafinowane i bardziej przygnębiające. Chorobą współczesnego człowieka jest utracenie daru czytania. Teraz ludzie nie czytają. Kiedyś braterstwo naszej młodości przepisywaliśmy własną ręką tomy, bo tego nie było. Był czas, że wiadomości umysły braterskie wchłaniały. A teraz nie ma czytania. Teraz wszystko robi maszyna, komputer. Ale przy tej maszynie to można sobie tam pstyknąć i popatrzeć na coś innego. I to, co oglądaliśmy dobrego, co czytaliśmy, to jedno pstyknięcie przeszkodzi nam i zepsuje to wszystko. I dlatego ta choroba współczesnego człowieka, nawet nominalne chrześcijaństwo to zauważa i głośno mówi w mediach. Ten wpływ tej choroby udziela się braterskiej społeczności. To zmienia naszą wolę w działanie, ale działanie złe. Bo czytanie Słowa Bożego, wchłanianie do naszych umysłów daje nam moc. I dlatego ten słowa, tego hasła, poświęć się w prawdzie swojej. Słowo Twoje jest prawdą, braterstwo. To jest prawda. Ta prawda ma siłę i moc. Ona zmienia oblicze człowieka. I dlatego starajmy się, abyśmy, będąc pościnani, nie oddali pokłonu bestii ani jej obrazowi. Bo ostatnie spostrzeżenie świętego Jana w tym temacie brzmiało. Ci, którzy wydali świadectwo o Jezusie Chrystusie i nie pokłonili się obrazowi bestii. Ten obraz bestii, braterstwo, w dzisiejszych czasach jest bardzo widoczny. Ja wam nie muszę mówić po imieniu. Przeżyliśmy 2 miesiące. Widzieliśmy. Jest to związek różnych protestanckich kościołów, będącymi pod nadzorem człowieka grzechu. Jest to udzielanie cichego poparcia i akceptacji dla Salomei. W obrazie, gdy Jan Chrzciciel kończy swoją ziemską pielgrzymkę, mamy pokazane takie smutne wydarzenie. Występował Herod, Herodiada i Salomeja. Herod miał pragnienia czynienia złego, życia niemoralnego, przeciwnego prawom, przykazaniom boskim. Herodiada to akceptowała, to jej się podobało, ale miała swoją córkę, która do przekazywania, do publicznej wiadomości miała pewne zdolności. I jej słowo było wchłaniane. Użyła Salomei, pięknej, młodej niewiasty, która zatańczyła i spowodowała to, że wykonała wolę, nie swoją, ale wolę swojej matki. Zażądała głowy Jana Chrzciciela. Braterstwo, pokłanianie się obrazowi to nie tylko zmiana naszej opcji, naszej wiary, ale możemy też się pokłaniać w różny sposób. Możemy usprawiedliwiać nasze małe występki. Te nasze małe występki to takie małe kretowiska, a one urosną w wielką górę. a później nasza wiara nie potrafi rozwalić te góry. A przecież jest napisane, że wiara potrafi przenosić góry, potrafi je zmniejszać, rozwala mury. Jeśli tego nie uczyniliśmy, uczyńmy to jeszcze dzisiaj. Bo święty apostoł Jan wspomina, widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo Jezusie i głosili Słowo Boże. Nie za pielgrzymstwo będziemy zbawieni, nie za starszeństwo, nie za te wykłady, braterstwo, które mówimy z tego miejsca i ja taką świadomość mam, ale będziemy zbawieni za ścięcie, za zupełne poddanie się pod wolę Bożą, wyparcie się swojego ja, upokorzenie się. Pan Bóg za to nagradza swoim zbawieniem i nagrodą. Dlatego, braterstwo, jest jeszcze czas. Jest jeszcze ta możliwość, abyśmy walczyli. Uzbrójmy się zbroją Bożą. Dajmy odpór przeciwnikowi. Porozumiejmy się ze sobą i szanujmy swoje zdania. Szanujmy to, co wypracowaliśmy na podstawie Pisma Świętego. Aby szatan nie doprowadził nas do pokłonienia się obrazowi. Temu, co jest grzeszne, co jest niedobre. Brzydźmy się grzechem, a starajmy się rozmawiać z grzesznikiem. Dlatego spełniając te punkty człowieka, który może być ścięty, apostoł Jan w dalszym ciągu pisze. Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu, albowiem nad tymi, która śmierć mocy nie ma, co daj nam Boże. Amen.